Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Króciutko ogłoszenia drobnej komunikaty. Pan Patryk z Lublina pisze do nas maila pod tytułem Ach, Wołosi! Z wykrzyknikiem. Drodzy Pawle i Adamie, jestem wielbicielem podcastu. Dziękuję za otwieranie naszych głów na wielokulturowość. W wielu podcastach wspominano o Wołosach. Marzy mi się usłyszeć...
Wołochach.
Pan Patryk pisze o Wołosach. Marzy mi się usłyszeć od panów szanownych co nieco więcej w tym temacie. W tytule pan Patryk pisze, ach, Wołosi. W liście Wołosy. Dobrze, ale to, panie Patryku, no to albo w archiwum pan poszuka, bo przecież Wołosi...
Było. Sporo było.
Wędrowali w naszym podcaście brzegiem
Karpaty. Karpaty opowiadaliśmy, tak.
Naprawdę warto poszukać w archiwum? No i pan, jeszcze jeden list. Pan,
słuchajcie, te archiwa są nieśmiertelne, to się nie, naprawdę, to nie jest jak jedzenie armii rosyjskiej sprzed 7 lat i boli potem bardzo brzuch albo się umiera, no.
No właśnie, a pan Olek do nas napisał, nie ustawajcie w wysiłkach na rzecz nauczania geografii w waszych audycjach. Różnica pomiędzy tym, co jest prawe, a co lewe, jest zasadnicza i nie dotyczy to wyłącznie rozróżnienia brzegów Dniepru. I później przez cały list pan Olek narzeka na młodzież. Obecnie uczniowie w klasie pierwszej technikum nie odróżniają na mapie konturowej obszaru Atlantyku od kontynentu Europy. Nie potrafią też wskazać na mapie Ukrainy czy Paryża. Nie będę całego listu cytował, bo jest strasznie przygnębiający. Panie Olku, dziękujemy za ten list i obiecujemy, że z mapą, atlasem na stole będziemy Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, realizować tak, żeby ten wątek edukacyjny był tu też powszechny. Dzisiaj jesteśmy w Ukrainie. Dzisiaj jesteśmy... Gdzie w zasadzie będziemy? Będziemy dalej tam, gdzie byliśmy chyba, tak?
No nie, uciekliśmy z hetmanem Iwanem Mazepą do Mołdawii, a wówczas uciekliśmy do Imperium Osmańskiego, bo Mołdawia jest lennem osmańskim i jesteśmy na początku XVIII wieku i nasza podróż przez heroiczną walkę Ukraińców razem z nami i innymi sojusznikami. W tym odcinku będą Tatarzy, Turcy, Szwedzi, pojawią się Żydzi. Naprawdę będzie multikulti do potęgi, będzie wielka gra w Stambule, tak jak ostatnie rozmowy. I to wszystko w kontekście ostatniej zmarnowanej szansy na powstrzymanie wówczas Rosji na początku XVIII wieku. Niestety korupcja. No ale co zrobić? Ich bohaterem, który nas wszystkich połączy, będzie hetman Filip Orlik, o którym też wam opowiemy trochę w następnym podcaście, ale też o bo zobaczycie, że też jego syn był niezwykle i bardzo słabo znaną osobą. Z Filipem też nie jest najlepiej. A, słuchajcie, jego historia jest taka.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Jego historia jest taka. Szlachcic, hetman ukraiński, następca Mazepy, urodził się w dzisiejszej Białorusi przy granicy z Litwą, czyli w Wielkim Księstwie Litewskim. Rodzina za to pochodziła, moi drodzy, oryginalnie z Czech i trafiła przez Polskę, czyli się po drodze spolonizowali. Są różne wersje, kiedy migrowali, albo wojny husyckie, też się spotkałem, że później. No i potem Wielkie Księstwo Litewskie. I tata jego był porządnym, oczywiście my z przymrużeniem oka to mówimy, rzymskim katolikiem. No i poległ w bitwie pod Chocimiem, walcząc z bisurmanami tureckimi, tatarskimi. Jak potem zobaczycie, no jego syn się musiał przyjaźnić z bisurmanami. Mama była natomiast z domu Małachowska, bo to jest coś, co łączy nas i Białorusinów, to nazwisko, i macie polskich Małachowskich i białoruskich Małachowskich. I ona była prawosławna. Gdyby ojciec nie zginął, zginął rok po śmierci Filipa, praktycznie nie znał ojca, no to pewnie by został wychowany na Polak katolik byłby, albo Białorusin katolik, bo Białorusini powiedzieli hola hola, panie Balcer, to może być też oczywiście Białorusin, ale wychowała go na prawosławnego. No i uczył się pewnie w Wilnie, wszystko na to wskazuje, w kolegium jezuickim jako prawosławny. No i słuchajcie, potem trafił na Ukrainę i tam został generalnym pisarzem, to jest ważna naprawdę funkcja, Iwana Mazepy, można powiedzieć szefem jego kancelarii. i wybrał opcję z Mazepą przeciwko Piotrowi I. Opowiadaliśmy wam o tym, bitwa pod Połtawą i tak dalej. No i ożenił się, słuchajcie, wcześniej z Hanną Hercyk. Mazepa był ojcem chrzestnym jego pierwszego syna. W następnym podcaście pokażemy wam, bo rodzina jest niesamowita, Orlików, od szwedzkich generałów po... No zobaczycie. No więc pani Hanna Hercyk pochodziła z rodziny, przepraszam, Hercyków, która miała korzenie żydowskie. Jej dziadek był po prostu żydowskim targowcem, znaczy targowcem, co ja gadam, przepraszam, targowiec to po ukraińsku.
Handlarzem.
Handlarzem, tak, targowcem był. Handlarzem był. No i można powiedzieć targowiec od targów, Paweł?
Nie, po polsku,
już po serbsku tak brzmi, tak? No i tyrgowyszta jeszcze. No słuchajcie, no więc on generalnie mieszkał w Humaniu, zajmował się handlem, no ale jak wybuchło powstanie chmielnickiego, to wtedy Żydów tak, albo zabijali kozacy, albo Tatarzy ich brali do niewoli jako know-how i przewozili ich na Krym, czasami wykupywali od kozaków, albo była opcja, przechodzisz na chrześcijaństwo, to przeżyjesz. I tak zrobił dziadek Hanny, a jego syn już został połtawskim pułkownikiem, więc robił karierę. A sam brat Hanny, słuchajcie, Chrichory, Hercyk, on miał niesamowite doświadczenie, bo pracował dla Mazepy, Orlyka, był dyplomatą, jeździł, jak wiecie, jeszcze wam dzisiaj o tym opowiemy, to nie tylko Turcja Osmańska, ale też w Szwecji będziemy, więc on odwiedził Warszawę, no i tam został po prostu, co jest skandalem, jechał na Krym, do Hana, został po prostu przejęty przez rosyjskie, byśmy powiedzieli, 18-wieczne FSB, aresztowany, był torturowany i wywieziony do Rosji, gdzie generalnie zakończył potem żywot. Na początku siedział w więzieniu, a potem w areszcie, tak? Więc to taka propos rosyjskiej dyplomacji, że tak jak trzeba uważać, czym karmią i nie pić z nimi wódki, bo to się może źle skończyć. Więc Hetman Orlyk zaczął się przebijać, żebyście jeszcze zawsze pamiętali, my zawsze tak wprowadzamy wam jakieś postacie i mówimy, zajrzyjcie do archiwów, tak? Nie X, tylko Balcer i Sulik archiwa. Bo są, wszystko się u nas, to co chcemy wam pokazać, to są monady połączone, naczynia połączone, niezamknięte. Więc taką postacią, której wam opowiadaliśmy, Michał Czajkowski, który przeszedł na islam, a potem był nawet, prawda, umarł jako prawosławny, został uznany za zdrajcę. Niesamowita postać, tak? Sadyk Pasza, przyjaciel też Mickiewicza, urodził się na Wołyniu, pochodzenie kozackie. No niesamowita historia związana z tą ukraińską szkołą w ramach polskiego romantyzmu. I on właśnie, to jest początek XIX wieku, w 1837, to może już tak nie początek, wydał zbiór takiej powieści kozackiej. Tam są dwa opowiadania właśnie, w których bohaterem jest Orlik. Jak więc widzicie, że zawsze będzie jakiś wątek, że po wiele lat, nawet po śmierci, wracamy do Imperium Osmańskiego. No więc gdzie oni siedzieli wszyscy? W Benderach, słuchajcie. Tam siedzą w Benderach Mazepa, Karol XII. My się też tam pojawiamy z naszym Stanisławem Leszczyńskim przez jakiś czas, tak? I tam się zgromadziło trochę luda, bo jest do 5000 kozaków ukraińskich, 2000 lachów Polaków i niemal 1500 prawdziwych gotów Szwedów. No więc jest nas to sporo, jest naprawdę kolorowo i tam właśnie będzie tak zwana konstytucja benderska, bo w 1710, z tego powodu jest też Filip Orlik bardzo ważny, przyjął tak na wyrost, Ukraińcy mówili, że to pierwsza konstytucja, oczywiście my krzykniemy, nie ma mowy, amerykańska nasza druga. To jest 1710, pakty i konstytucje praw i wolności Wojska Zaporowskiego, to tak ładnie brzmi, i to przypomina pakta konwenta, był to rodzaj takiego porozumienia, umowy społecznej pomiędzy kozakami zaporowskimi a hetmanem, żeby wyznaczyć jego władzę. To też chodziło o to, żeby generalnie nie pozwolić na takie scenariusze jak dominacja jednego, prawda, władcy, jak to było w Rosji carskiej ówczesnej. I protektorem Ukrainy został król Szwecji Karol XII. Ale oprócz tego była bardzo ciekawa polityka tożsamości historyczna, która jest w tym dokumencie. Bo co widzimy, że książę kozacki, jak jest opis historii, jest nazywany kaganem. Oni sami są powiązani z Hazarami, tym ludem stepowym, mieszkającym tureckim, tak? Było tak, że to jest że są zwani, jak mamy kozaki, to kozarski. Podkreśla się też, że są potomkami gotów, tego ludu germańskiego, o którym wam opowiadaliśmy. I oczywiście jak goci, to super, Gotlandia, Szwedzi, nasi bracia. A czyli mamy połączenie i ze Szwedami, i poprzez tych właśnie Chazarów turkijskich z Tatarami. I tutaj słyszymy o Tatarach, że to jest bliskie sąsiedztwo i że to jest, prawda, wspólna połączenie losów, że mamy coś takiego, że jest określenie, że to jest, prawda, taka braterskie stosunki i wieczna przyjaźń. Więc podkreślano sojusz ścisły z Krymem, tak? Jako tym gwarantem wolności kozaków. Co ciekawe, jak w zeszłym roku właśnie Ukraina obchodziła 30-lecie niepodległości nowoczesnego państwa, to między innymi właśnie 16 sierpnia wystawiono w Soborze Sofijskim, wspaniałym w Kijowie, gdzie teraz, słuchajcie, to też jest to, co bardzo doceniam w Ukraińcach, odbywają się modlitwy za Ukrainę i prezydenta Zełeńskiego. To są modlitwy ekumeniczne, w których bierze udział na przykład rabin i imam, tak? I najróżniejsze wyznania chrześcijańskie. I tam właśnie wystawili właśnie rękopis tej konstytucji. Ona była i po łacinie, i była w języku też właśnie języku ruskim, czyli byśmy powiedzieli ukraińskim. I w 1711 Filip Orlik zawarł sojusz z Hanatem Krymskim i stwierdził, dobra, ruszamy, to teraz uderzymy z Mołdawii na Ukrainę. Formalnie Turcja jeszcze nie była w stanie wojny z Rosją, bo ona wybuchnie nieco później, ale przymykała na to oczy. Można powiedzieć, że traktowali jako taką bazę, zaplecze Mołdawię. Ruszają Kozacy, ruszają Tatarzy, Szwedzi, Polacy. Polakami dowodzi zwolennik Stanisława Leszczyńskiego, hetman, o którym jeszcze wam trochę opowiemy, Józef Potocki. No rodzina Potockich to bardzo związana z Ukrainą. No i ruszają. No i problem jest oczywiście taki, że na początku idzie bardzo dobrze. Jest wygrana bitwa, jest manifest Mehmeta wydany, to jest postać historyczna właśnie, który był nazwany sułtanem, no na wyrost bardzo, ordy właśnie w Budżaku. Budżak to jest taki region, słuchajcie, pomiędzy w Ukrainie, pomiędzy Dniestrem a Prutem, na południe od Mołdawii, tak? Obwód Odeski. I ten manifest w języku polskim, łacińskim i ukraińskim został wydany, potem go przetłumaczono nawet na niemiecki. Generalnie przekaz był taki, że sułtan, khan to protektorzy wolności, praw i Polaków, i Ukraińców, i wzywają, żeby dołączać do Potockiego i Orlika. No więc ruszamy, urra! No i na początku gromimy tych kozaków prorosyjskich i armię rosyjską, no ale zdecydowaliśmy się na oblężenie Białej Cerkwi. No i zaczynają się schody. Oblegamy, oblegamy, nie wychodzi, duże straty, no więc generalnie na przykład Tatarzy, no którzy no jako lekka kawaleria generalnie nie są przekonani do takich oblężeń. Jest informacja, że idą spore wojska rosyjskie. My się zaczynamy kłócić, Polacy, w sensie z Ukraińcami, dokąd dalej, bo Potocki chce iść w głąb Polski, a Orlik chce iść na Kijów, tak? Więc mamy problemy, zaczynają się dezercje, ta armia zaczyna się kurczyć, Tatarzy się wycofują, oczywiście po drodze biorą jasyr, bo no trzeba z czymś wrócić do domu, tak mówiąc okrutnie. I efekt jest taki, że oczywiście ostatecznie wyprawa kończy się niestety porażką. I Józef Potocki, słuchajcie jeszcze parę słów o nim, to wtedy jest wojewodą kijowskim, zwolennikiem Leszczyńskiego. Leszczyński mu dał i buławę hetmana polnego, potem hetmana wielkiego, no mógł trochę rozdawać. On sam uradził się, bo to jest miasto bardzo związane z Potockimi, od jednego z nich ma nawet imię Stanisławowie, czy dzisiejszym Iwano-Frankiwsku. Tak, tam się urodził. Po bitwie połtawskiej przedarł się na Węgry, tam walczył przeciwko Austriakom, bo służył w armii Franciszka Rakoczego. Dzisiaj Węgrzy to, no delikatnie mówiąc, to jest przerażające, jak widzicie te niektóre badania, dzisiaj było, że 40 kilka procent i to jest największa grupa w ramach elektoratu Fideszu partii Orbana, zadeklarowała, że agresja rosyjska to jest po prostu, ta interwencja to jest sprawiedliwa i uzasadniona. No, to takich mamy tam kolegów. Nie wszyscy, oczywiście większość Węgrów tak nie myśli. No i mamy właśnie Potockiego i u Potockiego słyszy arcyciekawa postać, która się już pojawiła w naszym poprzednim podcaście, bo jest tam Stanisław Poniatowski, ojciec króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I on służy na początku, walczy, słuchajcie, przeciwko Turkom po stronie Austriaków, w tej wojnie, kiedy był Wiedeń, tak? Walczy pod dowództwem Augusta Mocnego, który wtedy był tylko elektorem saskim, jeszcze nie był królem polskim. Walczy pod dowództwem znakomitego, no Turków po prostu bił na potęgę, Eugeniusz Sabałcki, znakomity dowódca, a potem trafił nawet do Michała Franciszka Sapiehy, który został generałem armii carskiej i to Paweł specjalnie dla ciebie brał udział w oblężeniu Belgradu. I między innymi został nawet dowódcą prestiżowego regimentu kirasjerów. Kirasjer, prawie po węgiersku. No więc, słuchajcie, rodzina Sapiehów i właśnie Michał Franciszek pokazuje wam, jak czasami się w Polsce, bo my często mamy takie opowieści, że u nas się ta szlachta tylko spierała, wyjmowała te szabelki, krzyczała, hańba, hańba! No więc w 1700 roku była po prostu rzeź totalna. Sapiehowie się nasuwali ze wszystkimi w Wielkim Księstwie Litewskim. Była bitwa pod Olkienikami. Naprawdę tam, no, jak to się mówi w literaturze pięknej, trup słał się bardzo gęsto. I potem, jak go wzięli do niewoli, to jak się popili, to go posiekali pijani na kawałki. O. Podburzeni, tak? Więc tak się skończyły losy Sapiech. Natomiast Poniatowskiemu, na szczęście Poniatowski ocalał. Życie jego nie było aż takie straszne. I sam o sobie, bo to jest też... on trafia właśnie do Turcji i tam, słuchajcie, jest fenomenalnym dyplomatą. Naprawdę jest taki, no byśmy powiedzieli, nasz po prostu dyplomatyczny James Bond. I z wielką skromnością posłuchajcie, co on mówi sam o sobie. Lubiono go i wyszczególniano wszędzie. Bawił wprawdzie za pierwszym pobytem tylko 20 dni w Stambule, lecz zawiązał tu więcej znajomości, niż by to uczynił kto inny w ciągu wielu miesięcy. Znalazł nawet sposób dostania się do Seraju, z czego podczas drugiej bytności wyciągnął wielkie korzyści. Słuchajcie, no, lobbysta tysiąclecia, ale z drugiej strony przypominam wam, że Wolter go bardzo cenił i pisał o nim, już dawaliśmy wam cytat z Woltera w poprzednim podcaście, a w tym wam, dam wam tak. Intryguje niemal jawnie, to o Poniatowskim, przeciw wicekrólowi państwa otomańskiego z pomocą innych Turków, użytecznego i miłego dotąd panu swemu dygnitarza Obala, by później w podobny sposób usunąć z drogi kilku innych nieprzyjaznych wezyrów i wysokich urzędników. Tureccy urzędnicy, strzeżcie się, Poniatowski nadchodzi. Oczywiście, słuchajcie, przymrużenie oka trochę. Wiadomo, że Wolter go poznał, potem bardzo go lubił i trochę mu, no, zrobił z niego agenta 007, natomiast bezdyskusyjnie miał spore wpływy. Historyk szwedzki, jeden z ważniejszych, XIX-wieczny, Anders Fryxell, napisał tak: najznakomitszym człowiekiem w otoczeniu Karola XII był Stanisław Poniatowski. Pan czynny, pełen odwagi, sprytny i szlachetny, a jednak układny, giętki i uniżony, obdarzony osobliwą sztuką postępowania z ludźmi. No ludzie, no jest coś na rzeczy. Dla Karola z powodu jego bohaterstwa pałał uczuciem uwielbienia, graniczącego niemal z bałwochwalstwem. No takiego podwładnego to każdy szef lubi, prawda? Wiedziony przywiązaniem i miłością do niego i do Leszczyńskiego uczestniczył z wielkim zapałem w układach z Turkami. Bez Poniatowskiego prawie nic by tu nie zrobiono. No słuchajcie, no łubu, dubu. A niech nam żyje nasz hrabia Poniatowski, niech nam żyje oczywiście prezes naszego klubu, Karol XII i król Stanisław Leszczyński. No więc, słuchajcie, nawet Rosjanie pisali o tym. Poseł rosyjski pisał tak: poseł francuski i Poniatowski rzucają się jak wściekłe psy. I pisał, że musi wytężać wszystkie swoje siły i skupić cały umysł, aby im stawić czoło, no. I słuchajcie, na czym to polegało? No Poniatowski po prostu miał się, jak usłyszeliśmy, zaprzyjaźniać. Z kim się zaprzyjaźnił? Szlachcicem węgierskim, który był politycznym azylantem, uchodźcą, Ferenc, Chorwat, renegatem francuskim, czyli tym, który przyszedł na islam, to jest ten piękny język ówczesny, prawda, pejoratywny, który był chirurgiem, nazywał się Goin, i wreszcie z portugalskim Żydem Fonseką. Daniel Fonseca, słuchajcie, urodził się w Porto. I jego dziadka spalono na stosie jako kryptożyda. To zrobiła inkwizycja, tak? Bo trzeba być porządnym katolikiem. No więc, no rodzina opuściła Portugalię z wiadomych przyczyn, ale Fonseca został ochrzczony i nawet chcieli z niego, słuchajcie, zrobić i wysłali go na księdza. Ale w seminarium mu się nie podobało, czmychnął i tak to w Turcji bywało, że można spokojnie było zostać Żydem, tak? Muzułmaninem też. Więc dokonał, by powiedział, ja wracam do korzeni. Został Żydem i tam rozpoczął karierę właśnie jako lekarz i też jako dyplomata i między innymi pracował dla różnych dygnitarzy w różnych ambasadach, ale został w pewnym momencie, słuchajcie, lekarzem nawet sułtana, więc no, miał naprawdę duże znaczenie, a na stare lata Fonseca stwierdził, jednak w tej Francji, w której też mieszkał po ucieczce z Portugalii, było fajnie, no i uciekł. Wyjechał do Francji i tam się już osiedlił, tam umarł. Zaprzyjaźnił się nawet z Wolterem, który no tutaj już naprawdę łubu dubu na potęgę, bo powiedział, że to jedyny filozof w jego ludu, czyli chodziło mu o Izraelitów, no ówczesnych może, ale też miałem duże wątpliwości, bo wystarczy troszeczkę się cofnąć i macie no Barucha Spinozę i przy całej sympatii do pana Daniela Fonseki, no nie ma żadnych szans tej konkurencji. No ale wszedł szczególnie Poniatowski właśnie poprzez te swoje znajomości, siatka działa, poprzez pewną Żydówkę dotarł do samego Wali de Sultan, czyli matki padyszacha sułtana. Korespondował z nią, zaczarował ją, ale to była postać bardzo ciekawa. Słuchajcie, to jest Gulnusz Sultan. Ona była Greczynką z Krety, która przeszła na islam i wyszła za mąż za sułtana Mehmeda IV, który, moi drodzy, był w połowie Ukraińcem, ponieważ jego matka Turhan była Ukrainką i ona bardzo wypromowała i wsparła synową. I można powiedzieć, tutaj snuć takie hipotezy, czy przypadkiem Gulnusz nie kontynuowała linii swojej teściowej, tak, wspierając opcję. Patrzcie na Morze Czarne, patrzcie na Rosję, na Ukrainę. Tam są zagrożenia, a nie skupiajcie się tak bardzo na Europie Środkowej. Przypomnę wam, że na przykład Turhan mówiła synkowi, ten Wiedeń jest bez sensu w 1683. Skup się na Morzu Czarnym. A dlaczego jest związana też z naszą Rzeczpospolitą i z Ukrainą bardzo? Jak będziecie w Kamieńcu Podolskim, to pamiętajcie, że to są te czasy, kiedy Turcy opanowali Kamieniec Podolski i w jednym z kościołów, katolickim kościele, świętego Mikołaja jest jako ambona minbar, czyli kazalnica z meczetu. I to jest właśnie kościół, który w okresie panowania tureckiego był meczetem właśnie Gulnusz Sultan, mąż swojej żonie, powiedział, tutaj będzie twój meczet. I słuchajcie, jak patrzycie na ten minbar, który tam stoi, gdzie teraz wchodzi ksiądz katolicki i odprawia mszę, daje kazanie, to potem odwiedźcie koniecznie Yeni Valide, meczet w dzielnicy Üsküdar w Stambule i zobaczycie, że jest uderzające podobieństwo. Üsküdar jest po stronie azjatyckiej. Gulnusz, słuchajcie, oprócz tego, no, brała udział w różnych takich właśnie marszach wojskowych. Była też pod Kamieńcem Podolskim, właśnie z mężem. W efekcie w pewnym momencie powiedziała, słuchajcie, ja jestem niczym Amazonka, teraz mówię żartobliwie, ale to Greczynka, więc była świadoma też swoich korzeni i uzyskała tytuł Gaziego, czyli wojownika wiary, biorącego udział w dżihadzie. Miała nawet swój własny sztandar. No to, jak widzicie, kobieta naprawdę, która miała duże wpływy. I teraz słuchajcie, to właśnie z nią jest związana legenda bardzo popularna w folklorze Kamieńca, że właśnie uciekając, prawda, Turcy, ale wiem, że tak nie było, no ale wiadomo, jak to jest w legendach, że złota kareta ze skarbem spadła tam im z mostu i gdzieś jest ukryta w rzece. No wiemy, że no Turcy się w normalny sposób wycofywali, ale co ciekawe, w źródłach historycznych znajdziecie, słuchajcie, informacje, że rzeczywiście ona sama miała srebrną karocę i ona się zakopała, ta karoca, w błocie. I Ahmed Fazyl Koprulu, czyli wielki wezyr, który był albańskiego pochodzenia, u nas jest zawsze multikulti, rzucił się, bo zobaczył, sułtanowa się zakopała i wyciągnął. I to jest w źródłach historycznych, jest możliwe, że ktoś przeczytał tam, prawda, i powiedział, słuchajcie, może jednak nie wyciągnął i może gdzieś ta karoca jest ukryta. Więc jest ta cała, jeśli chodzi o etnografów ukraińskich, to wydaje mi się, że właśnie mamy tak zwany opad kulturowy, czyli z tej taki, powiedzmy, z poziomu wysokiego jest do ludu, spada taki motyw właśnie, który opowieść o karocy. Natomiast nasza gulnusz jest dla nas ważna, bo co ona zrobiła? Ona wsparła właśnie Karola XII i to nasze towarzystwo Leszczyńskiego, Orlyka, powiedziała do swoich synów, panowie, o, nimi się trzeba zaopiekować. Tu mogła liczyć zawsze na Hana Krymu, Devleta Gireja, który, jakby powiedział prezydent Putin, on po prostu wyssał z mlekiem matki tą rusofobię, tą nienawiść do wspaniałego narodu rosyjskiego. I to ona, właśnie Walide Gülnüş Sultan, razem z Devletem Girejem i innymi urzędnikami przekonała, żeby przeciwko Piotrowi I, że ze względu na to, że po Połtawie się wzmocnił, trzeba mu wypowiedzieć wojnę. Rosjanie próbowali za wszelką cenę temu zapobiec, próbowali na przykład przekupić Poniatowskiego, bo on był oczywiście lobbował za wojną. Próbowali go nawet zabić, nie udało im się. I słuchajcie, dochodzimy do kluczowej bitwy. Kampania Pruska, rzeka Prut. Wchodzą Rosjanie, na początku im idzie super, ale nagle zostali otoczeni. Odcięci od jedzenia, od picia, od wody i tak dalej. Próbowali się przebijać, nie udało się, okopali się. No i tak naprawdę ich dni były policzone. Można powiedzieć, obsaczyli go, Piotra I. I tam jest Piotr I z nimi. Turcy z jednej strony, z drugiej strony są Tatarzy, Szwedzi, Kozacy, Polacy i tak dalej. No naprawdę mamy, prawda, zebrali się po prostu koalicja rusofobów. I słuchajcie, to był moment kluczowy. Gdyby po prostu to wojsko zostało zniszczone, co było naprawdę kwestią czasu, albo poddało się i Piotr I dostałby się do niewoli, byłby atrakcją turystyczną, włożoną w klatce w Stambule i tam trzymany, prawda? To by była, okazałoby się, że Połtawa to nie był taki sukces. Więc ta bitwa jest niezwykle ważna. Historia Europy Wschodniej potoczyłaby się inaczej, bo można założyć, że powiedzmy, nie można wykluczyć, że Rosja by później stała się potęgą, że na przykład u nas by się udało w Polsce zrobić jakieś reformy i tak dalej, i tak dalej. Niestety, został przekupiony wielki wezyr, Mehmed Pasza Baltoji. Według Woltera, który napisał też właśnie książkę Piotr Wielki, według niego tam doszło w ogóle do seksu. Czyli do romansu między właśnie Mehmedem Paszą i Katarzyną I, przyszłą cesarzową, kochanką wówczas Piotra I. Oprócz tego ona na pewno dała od groma biżuterii, żeby przekupić Mehmeda Paszę Baltadziego. Ta Katarzyna I, słuchajcie, to niesamowita postać, bo to pierwsza kobieta na tronie jako cesarz Rosji i ona, słuchajcie, urodziła się jako Marta Helena Skowrońska. Marta Helena Skowrońska, przyszła żona i cesarzowa. Urodziła się, słuchajcie, w rodzinie Samuela Skowrońskiego, który wywodził się z Białorusi, więc Białorusini powiedzą, moment, katolik, okej, ale nasz. Polacy odpowiedzą, moment, Polak, tak, prawa własności sporne, a on sam ożenił się, i tu jest właśnie Dorota Hachn, i Niemcy mówią, nasza, a Łotysze mówią, stop, nasza. Więc tutaj tego nie wiemy, ale generalnie macie taki miks i Katarzyna I, prosta kobieta, zrobiła wielką karierę, pierwsza cesarzowa i to właśnie ona była pierwszą właścicielką carskiego sioła i tam jest właśnie nazwany jej imieniem pałac Katarzyny. Więc tu ona bardzo dużą rolę odegrała w zakulisowej dyplomacji, żeby niestety Turków przekupić. I udało się wynegocjować tak naprawdę bardzo korzystny traktat z perspektywy Rosji, to znaczy przegrała wojnę Rosji, oddała jakieś terytoria, a musiała zapłacić, prawda, kontrybucję, ale generalnie można było zniszczyć armię rosyjską. Więc uciekł spod topora Piotr Wielki, niestety. I tutaj druga ciekawostka, słuchajcie, wtedy wykazał się bardzo jako dyplomata Piotr Szafirow, który w XVIII wieku był jednym z najwybitniejszych, największych dyplomatów rosyjskich, nawet można powiedzieć numer dwa. I znowu jaka jest niesamowita historia. Słuchajcie, on urodził się w Smoleńsku w roku 1669 w rodzinie pochodzenia żydowskiego. Jego ojciec był Żydem i matka, znaczy generalnie rodzina, i w 1654, jak była wojna polsko-rosyjska, to Rosjanie zdobyli Smoleńsk, i dla Żydów była opcja taka: albo giniecie, albo przechodzicie na prawosławie. I tak się zaczęła kariera rodziny, prawda, Szafirowych. Tak, więc mamy coś takiego, że jak widzicie, jak mówimy też Rosja, to żeby było jasne, że mamy panią pochodzenia, proszę bardzo, polsko, łotesko, niemiecko, białoruskiego i pana Szafirowa pochodzenia żydowskiego. Ale niestety udało im się. I oczywiście można się cieszyć, że potem Walide Sultan, matka sultana, dostała po prostu furii. Razem z Poniatowskim, Karolem XII, Dewletem Girejem po prostu roznieśli na strzępy Baltadziego i jego frakcję. Stracił stanowisko, zesłany, tak? Uznany po prostu za zdrajcę i tak dalej. No, ale no niestety stało się. I to, co, słuchajcie, niesamowite, że Poniatowski, po prostu nasz James Bond, kolejny raz próbowali go załatwić. Jeszcze wielki wezyr zaraz po tym, tak, jak zawarł rozejm z Rosją, to stwierdził, to ja na początku wykończę Poniatowskiego. No, ale słuchajcie, to jest wspaniała historia z biografii Poniatowskiego, Polski XIX-wiecznej. I tym kończymy wątkiem. Uwaga, więc pewien aga przybył do niego, to jest stanowisko, prawda, w wojsku osmańskim. No i okazało się, że jak to określa polski historyk, był to zbisurmaniony Polak, czyli Polak muzułmanin. I powiedział, że ma wyrzuty sumienia, że wie o tym, że szykuje się na niego zamach i że informuje o tym, że właśnie będzie, ma być zamordowany z rozkazu wezyra i że to wszystko będzie taka maskirowka, że przybędzie 12 ludzi, niczym apostołów, przyjdzie do namiotu, będą pod wpływem alkoholu, będą udawać, że są strasznie pijani i go zamordują. No więc Poniatowski się przygotował. Przygotował oczywiście znakomite różne dania i tak dalej. W samo południe przybyli pijacy. No i weszli do namiotu. Przywołał służbę i dawaj, kawa, tytoń, konfitury i tak dalej. No więc panowie siedzą, jedzą. Pewnie, no ja zakładam, że też jakieś dobre alkohole poszły. Pamiętajcie, to jest to przekonanie, że muzułmanie nie piją alkoholu. Traktujemy z przymrożeniem oka. Więc na oprawcach sprawił nadzwyczaj pozytywne wrażenie. Więc nagle jeden z nich wstał i powiedział: haj, gidelim, czyli znaczy po turecku idziemy. No i zaskoczony gospodarz na nich spojrzał, a on do niego powiedział: jesteś niezwykłym giaurem. I tak Poniatowski ocalał. Więc zostawiam was z tym niezwykłym giaurem.
Ale czekaj, ale też z puentą. W domu trzeba mieć dobry alkohol, tytoń, konfitury.
Konfitury i kawę. Kawę to podstawa, dobra kawa, konfitura, no. Tytoń. Tak.
No bo zawsze się może zdarzyć tak, że ktoś zapuka do drzwi, a tu 12 pijanych mężczyzn przyszło nas zabić, no.
Tak.
Bardzo to jest ważne, zapamiętajmy to. A jeśli chcemy się czegoś jeszcze dowiedzieć, to proszę pisać. Babel@tok.fm, babel@tok.fm. Nasz podcast Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, razem z wszystkimi poprzednimi odcinkami oraz z odcinkami podcastu Lechistan jest na tok.fm.pl. Proszę poszukać i posłuchać. A do usłyszenia za tydzień, w piątek w godzinach popołudniowych, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.